i tety Józef. Na katechezy o świętym Józefie zaprasza ksiądz Jakub Bogacki.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy naszego diecezjalnego Radia Rodzina, czcicieli świętego Józefa, bardzo serdecznie pozdrawiam z Madrytu. I zapraszam, aby po raz kolejny razem ze świętym Józefem, z Najświętszą Marią Panną i Panem Jezusem wyruszyć w podróż. Po to, aby lepiej zrozumieć potrzeby kultu świętej rodziny. Po to, aby zrozumieć istotę tego, dlaczego święta rodzina powinna odgrywać bardzo ważną rolę w naszym życiu. Kontynuujemy naszą refleksję w czasie kateches nad snami świętego Józefa. Dzisiaj zatrzymamy się nieco na pobycie świętej rodziny w Egipcie. Wiemy, że pobyt ten nie jest przypadkowy, ponieważ we śnie święty Józef został poinstruowany przez anioła i wezwany do tego, aby wstać i udać się do Egiptu. Naszą dzisiejszą katechezę chciałbym rozpocząć od fragmentu z psalmu 84. Może nie jest to cytat bardzo znany czy popularny, ale doskonale oddaje klimat pobytu świętej rodziny w Egipcie. Posłuchajmy. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu, przechodząc doliną płaczu, przemieniają ją źródło, a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje. Myślę, że od czasów szkolnych, kiedy myślimy o Egipcie, to myślimy o największej rzece tego państwa, o Nilu. I kiedy spoglądamy na mapę, to widzimy, że te tereny najbardziej żyzne, zielone, one są właśnie po jednej i po drugiej stronie Nilu. Możemy w pewnym sensie powiedzieć, że oprócz tych życiodajnych terenów, które są wokół Nilu, jest jeszcze jeden bardzo życiodajny szlak, który możemy odnaleźć na mapie duchowej Egiptu. Mianowicie jest to szlak, który w Egipcie przemierzyła święta rodzina. Każdego roku, 1 czerwca, w Egipcie obchodzone jest w sposób bardzo huczny, pompatyczny święto przybycia świętej rodziny do Egiptu. Okazuje się, że dla nas, katolików zachodnich, okres pobytu świętej rodziny w Egipcie jest czasem najbardziej tajemniczym w życiu Pana Jezusa, Maryi i Józefa. Nawet ten okres w Nazarecie, który nazywany jest czasem życia ukrytego Pana Jezusa, nie jest aż tak bardzo tajemniczy dla nas, jak ten czas w Egipcie. Wiemy o tym niewiele albo właściwie nic. A okazuje się, że święta rodzina w Egipcie, który jest do dnia dzisiejszego państwem bardzo mocno związanym z islamem, gdzie katolicy czy chrześcijanie stanowią niewielki odsetek społeczeństwa, święta rodzina jest bardzo czczona. W Egipcie możemy odnaleźć ponad 25 sanktuariów, kościołów i klasztorów, które związane są z pobytem świętej rodziny w Egipcie, które upamiętniają jakieś wydarzenia z okresu, kiedy Maryja, Józef i Jezus w Egipcie się znajdowali. Oczywiście nie wiemy, jak długo oni tam byli. Jedni mówią, że kilka miesięcy, inni, że może nawet ponad 10 lat. Trudno w jakikolwiek obiektywny sposób wypowiedzieć na ten temat. Jedno jest pewne, przynajmniej opierając się na takiej dobrej, przemyślanej tradycji katolickiej, że pewnie to były 2-3, a może nawet 4 lata pobytu Maryi, Józefa i Jezusa w Egipcie. Możemy wyobrazić sobie, że Pan Jezus swoje pierwsze kroki stawiał właśnie tam, nie w Betlejem, w którym przyszedł na świat, nie w Nazarecie, które miało stać się Jego miejscem, Jego miastem, ale właśnie w Egipcie, na ziemi, która dla Żydów była ziemią niewoli, wygnania. Jednak tam z woli Bożej Pan Jezus spędził pierwsze lata swojego życia. Egipt w Piśmie Świętym pojawia się ponad 700 razy, zatem bardzo wiele. Jest jakimś punktem odniesienia, jest oczywiście takim miejscem, które nie jest wymarzonym, które nie jest idealnym, ale okazuje się, że w tym miejscu niewoli, w tym miejscu trudnym do życia, Święta Rodzina odnajduje schronienie. Niedawno w czasie wykładów z języka hebrajskiego usłyszałem pewną historię o rodzinach, dwóch rodzinach, jednej bośniackiej, a drugiej żydowskiej. I w czasie II wojny światowej ta rodzina bośniacka, która miała jako swoich sąsiadów rodzinę żydowską, otoczyła ich opieką, tych wszystkich członków tej rodziny. Schroniła ich i udało się wszystkim Żydom uratować życie. Oni przeżyli. I okazuje się, że ci, którzy chronili, już później odeszli z tego świata i w latach 90. i na początku wieku XXI, kiedy na Bałkanach toczono straszliwą wojnę domową, ta sytuacja jakby się odwróciła. I ta rodzina bośniacka, która kiedyś udzieliła pomocy rodzinie żydowskiej, musiała szukać schronienia i otrzymała to schronienie i ratunek u tej rodziny żydowskiej, tylko dwa pokolenia dalej. Wnukowie tych, którzy udzielili pomocy w czasie II wojny światowej, później udzielili pomocy wnukom tej rodziny, która tego schronienia potrzebowała. Widzimy na przykładzie tej historii, że dobro naprawdę wraca, że nigdy nie wiemy, z której strony może przyjść pomoc. Bo to, że Bośniacy pomogą Żydom w czasie II wojny światowej, nie było oczywiste. I to, że Żydzi pomogą tej samej rodzinie bośniackiej w czasie wojny bałkańskiej, też nie było oczywiste. Ale jednak odpowiedzią na dobro jest dobro. Odpowiedzią na zło bardzo często jest zło. I Święta Rodzina, która przybywa do kraju, który nie jest przychylny Żydom, zostawia tam po sobie ślad. Zostawia to, co najlepsze, to, co najpiękniejsze. I dlatego ten szlak Świętej Rodziny, który w Egipcie jest bardzo czczony, liczy około 3,5 tysiąca kilometrów. Bardzo, bardzo dużo. Widzimy zatem 20 kilka miejsc, 3,5 tysiąca kilometrów. Świadczą o tym, że Święta Rodzina w Egipcie również miała trudno, musiała wędrować, musiała zmieniać miejsce zamieszkania, musiała szukać pewnie pożywienia, pracy. To wszystko było na głowie świętego Józefa. Ale możemy tylko podejrzewać, jak bardzo roztropny, zaradny, zorganizowany i pracowity był święty Józef. On się nie załamywał. Kiedy nie wychodziło w jednym miejscu, szukał kolejnego. Maryja wraz z Jezusem ufali mu i zawsze wyruszali w drogę razem z nim. Chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że Święta Rodzina potrafi oddziaływać na innych. Nawet na tych, którzy są gdzieś na drugim końcu. I dzisiaj Egipt tak bardzo muzułmański, związany z islamem, ale w tych miejscach, gdzie są klasztory Świętej Rodziny albo kościoły upamiętniające miejsca pobytu Świętej Rodziny, tam kwitnie kult chrześcijański. Tam jest wiele pielgrzymek, wielu pielgrzymów, wiele osób odwiedzających miejsca związane ze Świętym Józefem, wiele nawróceń, wiele uzdrowień. To jest właśnie tak jak w tym psalmie. Przechodząc Doliną Płaczu, zamieniają ją w źródło. Tak jak Nil daje życie, tak Święta Rodzina, przechodząc przez Egipt, dała to życie duchowe. Maryja i Józef zanieśli do Egiptu Zbawiciela. Zanieśli do Egiptu, czyli do miejsca, które nie czekało na Jezusa, właśnie Jego. Pomyślmy o tych, którzy dzisiaj na Pana Jezusa nie czekają, którzy w ogóle o Nim nie myślą, nie przejmują się tym, żyją tak, jakby Pana Boga nie było. I to nie są ludzie bardzo odlegli od nas, to są często członkowie naszych rodzin, to są nasi małżonkowie, nasze dzieci, czy w ogóle nasi bliscy, wychowali się, może nawet przeżywali w latach młodzieńczych wiarę w sposób głęboki, ale później coś się wydarzyło i już nie są blisko Pana Jezusa, nie czekają na Niego. Zastanówmy się, czy nie możemy być tak jak Józef i Maryja. Czy nie możemy dyskretnie zanieść im Pana Jezusa, przejść przez ich życie z Panem Jezusem, dając dobry przykład wiary, dając przykład swoim otwarciem, dobrocią, czułością, miłością, zrozumieniem, otwartością. Czy nie możemy być jak Maryja i Józef i przechodząc przez ich takie wyschnięte, jałowe, suche życie duchowe, czy nie możemy tego życia duchowego zamienić w źródło? Pomoże nam w tym na pewno kult świętej rodziny. Pomyślmy o tych osobach, które odeszły bardzo daleko od przykazań, od wiary, od moralności. Warto takie osoby zawierzać świętej rodzinie. Warto o takich osobach myśleć w czasie litanii do świętego Józefa, czy w tym czasie, kiedy odmawiamy modlitwy do świętego Józefa. Warto te osoby, które odeszły bardzo daleko, powierzać świętemu Józefowi. Skoro my nie możemy do nich dotrzeć, no to może święty Józef zaniesie im Pana Jezusa, zaniesie im Matkę Bożą i sprawi, że ta ich dusza, która w tej chwili może być nazwana Doliną Płaczu, Doliną Łez, zostanie zamieniona w źródło. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dla ludzi tak, dla Boga nie. I Pan Bóg bardzo chętnie posługuje się świętym Józefem, aby ludzi nawracać, aby ludzi zmieniać, aby ożywiać ich życie duchowe. Ostatnim miejscem w Egipcie, według tradycji, które stało się w pewnym sensie domem dla świętej rodziny, był klasztor położony na wzgórzu jakieś 350 km od Kairu, obecnej stolicy Egiptu. I według tradycji święta rodzina spędziła tam pół roku. I w tym miejscu właśnie, w grocie skalnej, otoczonej przepięknym terenem, święty Józef miał mieć sen, który wezwał go z Egiptu do Ziemi Świętej. Do dnia dzisiejszego to miejsce otaczane jest ogromnym kultem. W sierpniu do tego miejsca, do klasztoru, który obecnie znajduje się w grocie skalnej, w której według tradycji mieszkała święta rodzina, przybywa 2,5 miliona osób. Wyobraźmy sobie, to więcej niż w sierpniu pielgrzymów przybywa do Częstochowy. W Egipcie, który kojarzy nam się z islamem, z brakiem wiary, do miejsca związanego ze świętą rodziną potrafi pielgrzymować więcej osób niż Polaków pielgrzymuje do Częstochowy. To zdumiewa, to pewnie jakoś przerasta nasze myślenie, nasze zrozumienie, ale naprawdę, gdzie święta rodzina triumfuje, gdzie święta rodzina jest wspominana, tam gdzie święta rodzina jest czczona, tam kwitnie życie duchowe, tam ludzie stają się lepsi. Jest jeszcze jedno wydarzenie, o którym chciałbym wspomnieć. Oczywiście o pobycie świętej rodziny w Egipcie możemy mówić bardzo dużo. Właściwie te wszystkie miejsca, które według tradycji zostały przez nich odwiedzone, one są znane, one są wymienione z nazwy do dnia dzisiejszego, w jakiś sposób mniej albo bardziej też odwiedzane przez pielgrzymów. Ale jest jedno miejsce bardzo, bardzo wyjątkowe, które również znalazło się na trasie wędrówki świętej rodziny, mianowicie Zajtun. Jest to dość duże miasto w Egipcie, które zasłynęło z tego, że 2 kwietnia 1968 roku miało tam miejsce objawienie Matki Bożej, które później powtarzało się wielokrotnie aż do roku 1971. Przez 3 lata w tym miejscu, w kraju muzułmańskim, miały miejsce objawienia maryjne. To jest niezwykłe nie tylko ze względu na kontekst, że jest to kraj muzułmański, ale także na sposób, w jaki objawiała się Matka Boża, ponieważ były to objawienia, możemy powiedzieć, otwarte. Tego 2 kwietnia 1968 roku pewien mechanik autobusowy, muzułmanin, zauważył, że w pewnej chwili dzieje się coś dziwnego, że ktoś unosi się nad kościołem koptyjskim pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Początkowo sądził, że to próba samobójcza, jednak podszedłszy bliżej przekonał się, że nad kościołem unosiła się postać, która przypominała kobietę. W ciągu kilkunastu minut wokół świątyni zgromadził się wielki tłum. I za każdym razem, kiedy Matka Boża, czasami sama, czasami w obecności Pana Jezusa, czasami w obecności świętego Józefa, za każdym razem, kiedy pojawiała się, gromadziło się bardzo wiele osób. W niektórych momentach nawet 30 tysięcy. Do dnia dzisiejszego w internecie można odnaleźć zdjęcia, które ukazują w sposób bardzo dobrze widoczny tajemniczą postać, która unosi się nad tym kościołem. Świadkiem tych objawień był nawet sam prezydent Egiptu. I zostały one uznane za autentyczne przez władze kościelne, ale także przez władze państwowe. Jest to coś niezwykłego. Święta Rodzina, bo też były takie objawienia, kiedy razem Maryja, Józef i Pan Jezus pojawiają się nad tym kościołem, nic nie mówią, milczą. Ale w sercach ludzi dokonuje się bardzo wiele. Wiele nawróceń, uzdrowień. Wiele osób poprosiło o chrzest w kościele katolickim. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz. Lata 1968-1971 to czas dwóch tragedii. Po pierwsze, ogromnego konfliktu na Bliskim Wschodzie, niezgody pomiędzy Egiptem a Izraelem. Mówi się, że te objawienia rozpoczęły proces pojednania, który trwa pewnie nawet do dzisiaj, ale który pomógł w pojednaniu Izraela i Egiptu. A po drugie, te 3 lata to czas, kiedy w wielu państwach na całym świecie, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, bardzo mocno zliberalizowano prawo aborcyjne. Morderstwo dzieci nienarodzonych stało się możliwe. I Święta Rodzina, która pojawia się nad tym kościołem w Egipcie, jest takim znakiem i sygnałem, i drogowskazem, w którą stronę należy iść. Święta Rodzina chroni życie. Józef z Maryją decydują się na wyjazd do Egiptu tylko po to, żeby uchronić życie Pana Jezusa. Jak my dzisiaj troszczymy się o obronę życia? Czy modlimy się w tej intencji? Czy wspieramy inicjatywy, które służą obronie życia? Czy potrafimy czasami odmówić sobie czegoś, pościć, podjąć ascezę w intencji obrony życia, odpoczęcia, naturalnej śmierci? Józef i Maryja bronią życia. Bądźmy tak jak oni, obrońcami życia. Bądźmy tymi, którzy wprowadzają pokój w rodzinach, w społeczeństwach, w narodzie. I bądźmy tymi, którzy przechodząc przez Dolinę Łez, zamieniają ją w źródło.
Ite ad Józef. Na katechezy o świętym Józefie zaprasza ksiądz Jakub Bogacki.